Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, a to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A ze mną mój Państwa dzisiejszy gość Maciej Duda. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tylko dopowiem, krytyk literacki, literaturoznawca, psychoterapeuta, szeroki wachlarz mamy już na starcie, doktor habilitowany nauk humanistycznych, też profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor naczelny Czasu Kultury i to jest w zasadzie ten punkt styczny, który mam ja z panem, nie wiem jak państwo.
Ale muszę jeszcze coś ważnego dodać, jestem redaktorem naczelnym w Parytecie.
Tak jest, z panią Lucyną Marzec, to też mogę dopowiedzieć.
To jest dla nas bardzo ważne.
Mam zaznaczone, ale to dobrze, to ładnie. Czy te duety...
Dzielimy się władzą? Nie, jesteśmy pierwszym duetem. Dzielimy się władzą i odpowiedzialnością. Tak o tym myślimy, tak chcemy myśleć o tym zespole. No i ważne jest też dla nas tam po prostu parytet płciowy. To jest pierwszy taki parytet w czasie kultury, a w zeszłym roku czasopismo obchodziło 40 lat. Więc jest to progres.
To trochę czekaliście na tego rodzaju parytet.
Tak.
Działa?
Tak, nawet mam w głowie, że zespół jest zachwycony chyba bardziej niż my dwoje. Mm-hmm. Czyli, że my oboje z Lucyną czujemy bardzo dużą odpowiedzialność, że żadne z nas nie chciało tam być na tym stanowisku.
Rozumiem.
Ale my się też znamy z Lucyną od 20 lat, od czasów studiów i chyba sobie po prostu ufamy i jesteśmy bardzo dobrymi znajomymi. Jest duża sympatia między nami, więc działa.
Jest pan autorem książek, ale książek, które kojarzą się raczej z uniwersytetem i z książkami naukowymi. Natomiast, no właśnie, jest 2025 rok, Maciej Duda debiutuje jako powieściopisarz. I zacznę zupełnie niezależnie od głodu, bo o tej powieści będziemy rozmawiać. Co to znaczy debiutować dla pana w 2025 roku? I nie chodzi mi tutaj nawet o bardzo prywatną i osobistą sytuację, taką doświadczalną, tylko chodzi mi w ogóle o jakieś takie intuicje, które pan ma lub obserwacje. Debiutant w świecie literatury 2025. Z czym to się je? Z czym to się panu kojarzy?
Trochę o tym pomyślałem, co to dla mnie znaczy zadebiutować w tym... To w 40 którymś roku życia.
Możemy od tego zacząć.
Ale bo... właśnie nie umykam. To, co trudne, jest ciekawe. Pozastanawiajmy się tutaj, czy razem, czy wspólnie. Co to znaczy być debiutantem w 2025 roku? To znaczy wejść w pole, które jest szerokie, rozłożyste i bardzo dobrze kwitnie, albo nawet wejść w taki... Teraz pomyślałem o lesie starym, o wysokich drzewach, w które trzeba wejść i znaleźć to światło, żeby rosnąć wyżej. To myślę, że to jest bardzo trudne zadanie dla debiutanta i dla tych drzew, które już tam rosną, żeby jednak trochę uchyliły gałęzi. Nie mam pojęcia, to jest bardzo odległa metafora, ale myślę po prostu o tym, że pole literackie jest bardzo... mocno i bardzo dobrze i bardzo ładnie obsadzone. Myślę o literaturze polskiej. I książek wydaje się bardzo dużo w ciągu roku i debiutów wydaje się kilkaset w ciągu roku. Myślę teraz tylko i wyłącznie o debiutach prozatorskich. Więc jestem jednym z wielu osób z marzeniem. Tak bym powiedział o debiucie.
To bardzo ciekawe, co pan powiedział. Jedną z wielu osób z marzeniem. Bo intuicyjnie czujemy, że kiedy książka zostaje opublikowana, to jest to realizacja marzenia. Ale przecież historie debiutów są bardzo różne. To są historie, które domagają się opowiedzenia. To są historie, na które szuka się słów, czasami wiele lat. To są historie, które czasami są po prostu aspiracją, bo przecież tak bywa i nie ma co mydlić sobie oczu i być może czytelnikom i czytelniczkom. To jak to jest z tym pana marzeniem? Kiedy ono kiełkowało? Kiedy doszło do głosu? A kiedy w końcu powiedziało teraz?
Kiedy ono doszło do głosu? Wtedy, kiedy ja mu w końcu na to pozwoliłem i wtedy, kiedy w końcu przestałem siebie oprotestowywać w kontekście pisania nieakademickiego. To jest długa droga, bo ja pierwszą prozę napisałem na studiach.
No, czyli te 20 parę lat temu. Tak jak znajomość z panią Lucyną Marzec.
Dokładnie, tak. Wtedy wydaje mi się, że byłbym takim debiutantem, któremu by się wydawało, że więcej wie. i który się lepiej czuje. Mhm. Dzisiaj z perspektywy 20 paru lat więcej mam takie poczucie, że czuję więcej strachu niż wtedy bym czuł. To jest w ogóle dziwna historia, bo to jest historia o napisaniu prozy, po której podpisałem umowę na wydanie i ta książka nigdy nie wyszła. Z przyczyny wydawnictwa i ja się bardzo cieszę, że ona nie wyszła. To znaczy, jak dzisiaj sobie myślę o tej książce, to bardzo dobrze, że ona nie wyszła. No i później przez wiele lat zająłem się badaniem literatury i pisaniem o literaturze. I to chyba była maska, którą założyłem. W takim sensie, że łatwiej pisze się o literaturze w kontekście historycznym, w kontekście teoretycznym, albo też w tym kontekście krytyczno-literackim. Mhm. Mogę zakładać różne maski specjalisty, eksperta, historyka, teoretyka. Później odważyłem się pisać eseje historyczno-literackie i krytyczno-literackie, czyli ta forma mi się jakoś rozpinała. Mhm. No i po latach dotarło do mnie, że chyba mogę napisać coś prawdziwie, prozatorsko, od siebie. W takim sensie, że jak myślę o tym tekście sprzed 20 lat, to on był napisany na zamówienie, a nie z mojej wewnętrznej potrzeby. Na zamówienie w tym sensie, że wyobrażałem sobie czytelnika, który to będzie czytał i że ja mu będę temu czytelnikowi, wtedy myślałem w rodzaju męskim, że ja temu czytelnikowi będę sprawiał przyjemność i że ja wiem, co jest modne w literaturze. Tak sobie wtedy o tym myślałem.
No ale potencjalnie po tych dwóch dekadach ma pan znacznie lepiej rozpoznany przecież rynek odbiorców i odbiorczyń.
A paradoksalnie mogłem to wycofać, bo rzeczywiście jestem jako ten, który siedzi w polu jako profesor od uczenia pisania, bo mamy takie studia pisarskie w Szczecinie. Rzeczywiście muszę być w centrum tego świata i wiedzieć, co się wydaje w 25 roku, ale i też wiedzieć, co jest modne, co się czyta w tym 25 roku. Ale to jest tekst, który powstał, żeby być już ścisłym, w 23 roku. Znalazłem wydawcę, czy znalazł wydawcę i później sobie rok u wydawcy leżał, jak już podpisaliśmy umowę, czekał w kolejce na serię Archipelagów. Jest dość małą serią. Były rezerwacje, musiał poczekać w kolejce, więc wyszedł w 25 roku, więc on już chwilę czasu ma. I to był chyba taki moment w moim życiu, ten 23 rok, kiedy rzeczywiście coś, ja nie potrafię tego opowiedzieć racjonalnie, coś przekliknęło, coś się zmieniło, coś się rozpięło, coś się zdarzyło takiego, że stwierdziłem, że mogę napisać to, co mnie interesuje, boli, to, co noszę w sobie. I z tym się złożyła jeszcze jedna, do tego się dołożyła jeszcze jedna sprawa. Wydaje mi się, że ja przez te 25 lat też szukałem formy języka, że to było dla mnie ważne, że ja być może miałem historię, chociaż nawet bardziej chyba nie historię, a konflikty do rozpisania, bo to pani powiedziała powieść. Ja do końca nie wiem, czy to jest powieść. Możemy sobie pomyśleć o tej...
O szufladkach za chwilę.
o formie. Ale chyba chodziło też o to, żebym ja znalazł język, który jest przyległy do... Nie tylko do moich doświadczeń, bo one się składają na doświadczenia narratora albo innych postaci, bo to są jednak doświadczenia moje i innych osób, które dookoła widzę, ale przede wszystkim do miejsca, które opisuję. Czyli znaleźć język, w którym jestem w stanie oddać przestrzeń, bo chyba przestrzeń jest najważniejszą bohaterką tego tekstu, tak mi się wydaje.
Jak pan widzi, uśmiecham się, bo nie bez powodu szukałam tych kontekstów we wspólnej lekturze, która się nałożyła w moim przypadku głodu i esejów o przestrzeni Zofii Król. Tak. Stąd te dwa wyimki, które pozwoliłam sobie wrzucić w social mediach, one bardzo mnie wspierały paradoksalnie te historie, które mi się zderzyły po prostu w czasie wspólnej lektury. Czasami tak jest. Kosmos literacki sprzyja i trafia się po prostu na takie, a nie inne historie. Ale zanim się dobierzemy do treści, to skoro już pan wywołał powieść, nie powieść, to może zatrzymajmy się na tym, bo poszukiwanie języka to jest jedno, ale język też trzeba, czy słowa też trzeba ubrać w jakąś formę. Tak. ta forma, którą pan prezentuje w Głodzie, niejako jest już rozpoznana czy eksploatowana w literaturze. Pierwsze skojarzenie, które miałam z takim fragmentarycznym sposobem pisania mikrohistoriami, mikroopowiastkami, to nie wiem dlaczego to była Olga Hunt i Psyra z Drobnych, jako wyimki, wycinki wyrwane, które jednak niosą nas w jakąś spójną całość, bo jesteśmy w stanie uwikłać się w tę historię, która jest opowiadana czy przez narratora, czy po prostu przez kolejno pojawiających się bohaterów i bohaterki. To, że ta konstrukcja jest przemyślana, to wiemy i każdy czytelnik się zorientuje po czterech stronach, że ona jest przemyślana. Ale jeśli tak troszkę mnie pan skontrował z tą powieścią, to jak pan myślał w takim razie o formie Głodu? Jak pan ją nazywa?
Ja ją po prostu nazywam prozą, ale jeśli chodzi o kompozycję, zaskoczyło mnie, odniosę się jeszcze do tej Olgi Hunt, bo zaskoczyło mnie to, ale od razu sobie pomyślałem, tak, jest pewne podobieństwo w tym, że Olga Hunt napisała tę książkę w kontekście psychologii i emocji. I to też jest ważne w kontekście Głodu, że to jest też ważny temat i on jakoś w tej formie powinien być podkreślony. Rzeczywiście te momenty, które są smutne, ostre, których nie chce się dotykać, to one wychodziły mi w krótkich zdaniach. W takich naturalnych, krótkich zdaniach, jeśli chodzi o formę, patrząc od najmniejszego fragmentu. Później miałem takie poczucie, że każdą z opisywanych kawałków, fragmentów historii muszę domknąć w jakąś jakiś nawias, w jakąś kompozycyjną całość. I dopiero na samym końcu dotarło do mnie, że ja jeszcze muszę złożyć z tego wszystkiego cały świat. I to było bardzo trudne, ale tu z pomocą przyszło mi myślenie, właściwie to jest taki proces podwójny, bo ja to najpierw napisałem, a później dotarło do mnie, co ja napisałem. W takim sensie, że ja od 20 lat, od czasów studiów, zajmuję się teoriami krytyki i myśli i pisania feministycznego. Tego, co druga fala zrobiła z pisaniem niefalicznym, niepatriarchalnym, czyli takim bez centrum właściwie, takim, które jest właśnie falowo konceptualne, bliżej okręgów czy fal niż bliżej ciągłej historii. I wydaje mi się, że ja coś takiego nieświadomie napisałem, a dopiero później jak to przeczytałem, to zobaczyłem, że to rzeczywiście tak pracuje, że chwycenie się za wątki istotne dla bohaterek przyniosło mi też ten język, który jest językiem dla mnie nie anty, ale niepatriarchalnym, czyli takim trochę niesymbolicznym. Tam jest jak, to już mi, ja też to czuję, ale to mi powiedzieli czytelnicy i czytelniczki, że tam jest dużo z mantry, tam jest dużo takich momentów, w których się czyta i się czuje oddech, albo czuje się ziemistość. I coś takiego jest, że ta książka...
No to ciekawe, bo to się wyczuwa u Małgorzaty Lebdy w Łakomych, która zresztą to napisała blerb do Głodu.
Tak.
Uśmiechnęłam się, kiedy zobaczyłam to nazwisko, bo pomyślałam sobie, że nawet niektóre formy właśnie bezosobowe, które pojawiają się też w Głodzie, absolutnie dominują w prozie Małgorzaty Lebdy, więc być może te linki są istotne.
Coś takiego jest w przestrzeniach, w których żyjemy. Wiemy, że Małgorzata Lebda też żyje poza miastem, też żyje we wsi i jest coś takiego w jej przestrzeni i w mojej przestrzeni, że no ta przestrzeń żyje, ona nie jest tłem. Jej się nie ogląda właśnie wzrokowo, tak jakby to opisali inni antropolodzy czy kulturoznawcy, tylko właściwie się w nią wchodzi. Jest taka scena w Głodzie, w której starsza bohaterka rozmawia z bohaterem, stoją przed lasem czy w lesie i ona pyta, co widzisz? On odpowiada, że drzewa. Postaraj się, co widzisz? Las. Eś, głupi jesteś tam, chcesz zobaczyć, chcesz widzieć to, czy nie pamiętam dokładnie, jak to tam napisałem, ale w każdym razie widzisz to, co przywiozłeś z miasta. I do niego w końcu dociera, że on widzi życie. Za trzecim razem odpowiada życie. I to o to mi też chodzi w tej przestrzeni, w opisie tej przestrzeni stamtąd. I wydaje mi się, że w Chyłych Polach czy w Łakomych jest bardzo... bardzo podobnie. To jest rozległa, ruszająca się, oddychająca przestrzeń. U mnie jest jeszcze ta przestrzeń ożywiona tak bardzo, że ona potrafi nas wchłonąć i nas zjeść, że tam jest dużo jeszcze takich wątków, w których my coś robimy przestrzeni i ona robi nam, ziemi, przestrzeni. Nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Trochę się rozlewa, prawda? Zapytała mnie pani o formę i proszę zobaczyć, jak ja nie potrafię tego w jeden sposób opowiedzieć domykając, tylko przechodzę właśnie w te wątki, które są styczne, ponadgraniczne właśnie w takim myśleniu apatriarchalnym drugiej fali feminizmu Sixu. Jak ja sobie napisałem ten tekst i wróciłem na zajęcia ze studentami, gdzie czytamy różne manifesty feministyczne i przeczytałem sobie jeszcze raz tekst, przetłumaczony tekst Sixu na język polski i mówię, o kurczę, przecież ja zrobiłem, no nie przypis, ale zrobiłem to, o czym tak tyle razy czytałem ze studentami, jak ona się zastanawiała, jak powinny pisać kobiety, jak powinny pisać w sposób niemęski, jak funkcjonuje coś takiego jak proza czy pisarstwo kobiece. Więc to jest też ten moment, w którym no ja wychodzę z tego swojego kawałka płciowego, kulturowego i trochę inaczej piszę. Chciałem w ogóle to wydać nie pod swoim nazwiskiem, tylko pod nazwiskiem, które jest w tekście, na grobie.
Tam jest jedno. Państwo teraz szukają teraz. Wszyscy otwierają książeczki. Trudniej, bo mam na czytniku i pierwszy raz tak bardzo żałuję, że nie mam jednak papieru przed sobą.
Nazwisko Wendland. Tam jest stary grób ewangelicki jako jedno z miejsc, w którym się dzieje akcja. To jest to cmentarz blisko domu na wsi i tam jest nagrobek dwojga Wendlandów. I jak wysyłałem to do wydawców, to wysłałem to w ukryciu, nie pod swoim nazwiskiem. Nawet maila sformatowałem takiego, żeby było Wendland, tam małpa, coś tam. I zrobiłem taką grę. Czułem, że na okładce tej książki powinno być kobiece na imię i nazwisko. Że coś takiego było w tym tekście dla mnie, że to jest tekst pisany innym językiem niż język męskiej literatury. Ale to nie wyszło.
Ale inny język niż pana język? Czy inny język, który świadomie rozpoznaje pan jako męski?
Nie, ja myślę, że to jest mój język też, ale tu pewnie dochodzi też ta druga część a propos debiutów, pewnych obaw, że może jednak moje nazwisko nie... Nie wiem, bałem się, że jakby co to...
To się zasłonie, ucieknę, tak, nie pokażę nikomu swojej twarzy. Wiedział, że to ja. Dobrze, że się stało tak, jak się stało.
Wydawcy w to nie weszli. Powiedzieli, że książka ma mieć... To a propos też tego, co wiemy o rynku literackim. Książka ma mieć twarz. Autor musi być. Nie ma tutaj...
Tak, no to jest zdecydowanie pytanie o 2025 rok, bo myślę, że gdybyśmy się cofnęli może nie 100, ale już 150-200 lat, to myślę, że moglibyśmy inaczej to definiować. Zwłaszcza w przypadku kobiet, to absolutnie byśmy inaczej o tym rozmawiali. Dokładnie. Kto przybiera czyje twarze i jakie nazwiska. Powiedział pan przed momentem takie zdanie, że Małgorzata Lebda też mieszka na wsi. Stamtąd wyrosła zresztą. I mamy wieś, taki jeden z rozdziałów, rozdziałików, tekstów, który rozpoczyna się tak. Wije się wschodnim krańcem doliny. Numery domów wyznaczają jej północny koniec i południowy początek. Od zachodu opływają rzeka. Wschodniej granicy właściwie nie było. I nie ma. Przesuwa się między wydmą, łąką i lasem, zgodnie z pamięcią mieszkańców. Co wyparte, nie ma adresu, co przejęte, zmienia nazwy, co odnalezione, rozbudza fantazję. Czym dla pana jest wieś i jak opisuje pan wiejski krajobraz? Bo w Głodzie, proszę państwa, jedziemy na wieś. To jest bardzo proste, oczywiste pytanie, zwłaszcza w kontekście tego, czym żyła literatura polska przez ostatnie lata, co wyciągała, do czego się dobierała, jakie nowe, a wcale nie nowe narracje próbowaliśmy odzyskać, więc spróbujmy zdefiniować, czym dla autora Głodu jest wieś. Ta wieś, którą właśnie w taki sposób poznajemy w książce.
Odzyskać, powiedziała pani. I ja myślę o terminie, który do nas wraca, ale który nie dotyczy tego miejsca, które opisuje, nie wiem dlaczego nie dotyczy, bo myślę o odzyskanym albo o ziemiach odzyskanych. To jest termin, który operuje bardziej na zachód, dotyczy ziem bardziej na zachód od miejsca, w którym dzieje się akcja głodu, bo akcja głodu dzieje się we wsi w Wielkopolsce, wsi nadnoteckiej. I ten fragment, który pani przeczytała, dla mnie jest o palimpseście, o nakładaniu się różnych fragmentów albo różnych opowieści o wsi, w tym sensie, że 800-900 metrów od, powiedzieć mojego domu, ale powinienem powiedzieć domu, który jest jednym z domów opisanych w Głodzie, który jest jednym z miejsc, przebiegała granica. Ta polityczna granica między tym, co określane jako polskie jest, a tym, co jest określane jako niemieckie. I ta granica została 80 lat temu przesunięta zupełnie w inne miejsce. Już nie, rzeka nie jest, mamy słupki mamy graniczne, mamy pozostałości tej granicy, ale granica jest nawet setki kilometrów dalej na zachód. I to, że przesunięto granicę politycznie, to właściwie jest dla mnie bardzo istotny wątek, który został wyparty, zapomniany i nieopowiadany w tymże miejscu. W tym sensie, że o ziemiach odzyskanych czy o pograniczach bardzo wiele mamy książek na swoich półkach. O wielkopolskich wsiach, które właśnie były kiedyś przygraniczne, nie ma. My mamy te opowieści, jak rozmawiałem z ludźmi po wydaniu Głodu w Wielkopolsce, z czytelnikami i czytelniczkami, przynosili mi opowieści o tym, jak to nam dziadkowie mówili właśnie o tym, co pan pisze. Mówię, rzeczywiście tak jest, ale nie mamy tego w literaturze, więc w tym sensie to jest taki kawałek, który odkrywam nieopisany literacko, przy czym problematyka, którą odkrywam, jest opisana na innych ziemiach, tak bym powiedział, tak? Na innych ziemiach, no właśnie zastanawiam się powiedzieć, nie chcę powiedzieć nazwy państwa żadnego, na innych ziemiach kropka. W ten sposób chciałbym o tym opowiedzieć. I to jest dla mnie ważne o tyle, że do dzisiaj widać tam różne uskoki. W takim sensie, że domy, które są w tej wsi, są domami wybudowanymi przez osoby, które zostały 80 lat temu, w momencie, kiedy tam wybuchła jedna z bitw Powstania Wielkopolskiego, i też nie wiem, jakiego słowa użyć. Wypędzone, wygnane, wysiedlone, wysłane za rzekę. My mamy opowieść o tym, że tam była bitwa wyzwalająca to miejsce. Mamy nazwiska osób, które są odznaczone w tej bitwie. Mamy wieś, która się nazywa Walkowice. Ale nie mamy żadnych informacji dotyczących tego, kto wybudował te domy, które myśmy odzyskali, wywalczyli, nie zasiedlili. Wiadomo, co z tym zrobić, zasiedlili, prawda? To tak byśmy musieli to nazwać. W XXI wieku, kiedy ja dotarłem na tę wieś i kiedy znaleźliśmy przepiękny dom z cegły i z kamienia, bo to jest teren,
czyli
gdzie jest żwirowisko.
Auto.
Proszę.
Czyli jednak auto powinnam dopisać do tego tekstu.
Fragmenty tak. Ale jesteśmy daleko od autofikcji.
Właśnie dlatego zaznaczyłam tylko to auto, bo jeżeli widzę, że jest jakiś rozpęd do podania jednak miejscowości, która jest oswojona i gdzieś zaczyna się przebijać ta narracja osobista, to nie sposób od
nie
razu
da się, nie
zapytać.
Tak. Jestem tak związany z tym miejscem, że ono musiało przejść do literatury, chyba chciałem mu coś oddać po prostu z wdzięczności też. Ale wracając do tego domu, jeszcze tylko dopowiem jedną ważną rzecz a propos tej pamięci. W momencie, kiedy w 21 roku odkryliśmy dom, który chylił się ku ruinie i trzeba było go właściwie poza ścianami postawić od nowa, zaczynając od postawienia nowego dachu, no to jak się weszło na strych, to był strych, znowu nie wiem, jakiego słowa użyć, niemiecki do XXI wieku. Tam były pamiątki po kimś, kto musiał tam żyć te 80 lat temu, kto musiał ten dom wybudować. Więc chodzi mi o ten moment, w którym można było przez tam 50 lat mieszkać na pierwszej kondygnacji tego domu, wynieść na strych poprzednich właścicieli i to czekało 50 lat na inne osoby, które to połączą. Ta książka jest w ogóle o połączeniach, o tym, co zostało rozdzielone, o tej granicy wędrującej, o tym, co się nakłada niewidocznie, a ja mam takie poczucie, że chcę to, co porozłączane, ponakładać na siebie i opowiedzieć tę historię splecioną wielowątkowo, czyli Ewangelicy, Polacy, mieszkańcy wsi i ci, którzy na tą wieś przyjeżdżają, mimo tego, że nie mają wspólnego języka i mimo tego, że nie mają wspólnych doświadczeń, to oni jakoś koegzystują w tym głodzie albo w tej przestrzeni dla mnie.
No to się złapie teraz tej wypowiedzi, że ludzie, którzy przyjeżdżają na wieś, czyli zastają jakąś społeczność z jakąś historią, powiedział pan, że nie mają wspólnego języka. To jest dla mnie bardzo zastanawiające, bo przecież nie zawsze brak wspólnego doświadczenia, historii czy bycia z tej ziemi, właśnie z tej ziemi, nie wyklucza braku języka, który jest wspólny. Czemu pan to tak określił?
Mówimy innymi formami, mówimy w innym rytmie, mówimy innymi słowami. O tym myślę. Być może mówimy o tych samych doświadczeniach, na pewno mówimy o tych samych emocjach albo afektach, ale rzeczywiście języki, którymi się posługujemy, intonacje, którymi się posługujemy, były, czy są nadal zupełnie inne. O takim rozróżnieniu myślę. Nie trzeba do tego obcej mowy. Mówimy w tym samym, tej samej mowie, ale w innych rytmach, z innymi potrzebami, w innym kształcie, w innej składni. To miejsce, w które opisuję, jest jeszcze takim dla mnie też siedliskiem językowym w takim sensie, że jak się wejdzie do wiejskiej kuchni, to się usłyszy, zresztą w ogóle jak się wejdzie nie tylko do wiejskiej kuchni, jak się wejdzie do kuchni, w domu, to się usłyszy inny język niż poza kuchnią. To się usłyszy domowy język, to się usłyszy język sprzętów, nazw sprzętów, którym się nadaje, które są nazwami, nie wiem, rodzinnymi, indywidualnymi, które są jeszcze w wypadku głodu nazwami sklejającymi języki odrzucone czy wyparte. I tu teraz myślę o tych językach, to i różnica między językiem polskim, a między językiem niemieckim. I w tym sensie to był zupełnie inny język wsi, czy jest zupełnie inny język wsi niż język tych, którzy przyjeżdżają do tej wsi. To nie jest to chyba do końca to, co mamy opisane w przepięknej książce Po niemieckie.
Karolina Kuszyk, proszę tak, państwa, właśnie, Po niemieckie, Losy Kuszyk, domów, cmentarzy tak, i rzeczy. Tak.
Właśnie. A do tego dokładam jeszcze język właśnie. I temu językowi, czy za tym językiem jakoś idę i to mi się splata. Ten wątek odrzucenia języka miejskiego na poczet języka kuchennego, powiedzmy matczynego, tak już stereotypowo o tym myśląc, składa mi się z tym drugim kawałkiem, w którym moim zadaniem było odrzucenie języka edypalno-patriarchalnego, tego takiego...
Czyli wracamy.
Tak, tego takiego, który nas tak oznacza imionami i nazwiskami. I właśnie powrót do tego, co było wcześniej. Do tego, ja powiem tak tym językiem psychoanalitycznym brzydko, przededypalnego, ale to jest też słowo, którego używały feministki drugiej fali. Czyli tego matczynego, czyli myślenie o tym, co wciało w ciało. O tym, co między matką a córką, matką a synem, a nie jakby ojca stawianie w centrum. To było dla mnie bardzo istotne. Z tego też powodu zlikwidowałem imiona. Nie chciałem, żeby te postaci były... To jest ryzykowne.
Naznaczone?
Naznaczone patriarchalnie. Tak właśnie. To jest ryzykowne, bo można by powiedzieć, że im odbieram podmiotowość. A z drugiej strony chodziło mi o taki opis tych postaci, żeby one się też, bo tam mamy trzy główne postaci, właściwie cztery główne postaci
kobiece. Tak, ale
kobiece.
Przepraszam, że tak wejdę w słowo, bo ryzykowny, nieryzykowny. Z drugiej strony pomyślałam sobie teraz na przykład o zabiegu, który zastosowała ilustratorka książki Wylinka, Wita Szostaka, która z kolei głównej bohaterce nie dała twarzy. nie danie jej twarzy na ilustracjach, które od razu sprawiają, zwłaszcza w czasach, w których żyjemy, gdzie język wizualny jednak jest mocną dominantą tak, w tym świecie, w którym funkcjonujemy, sprawił, że ona się zuniwersalizowała, że bardzo łatwo można było sobie dopowiadać, również podstawiając tam swoją twarz, czy twarz osoby, która jest nam bliska i chcemy ją odnaleźć w takiej, a nie innej historii. Pozbawianie nazwisk czy imion też jest trochę takim zaproszeniem do tego, żeby się rozgościć nieco inaczej w historii, którą oferuje czy ofiarowuje nam autor. Ja sobie tak próbuję to z kolei wyjaśnić w takiej sytuacji.
To jest też dobry, właściwy. Dzięki. No właśnie.
Dobry, pan profesor powiedział dobry.
To ja właśnie wiedziałem, że tak pani zareaguje od razu.
Samo się narzuca na to dobry.
Piątka,
dobry.
Proszę uprzejmie. Tak,
będziemy negocjować dalej, proszę państwa. Już więcej indeks nie przyjmie, ale ponegocjujemy.
Jeszcze chyba połówki jeszcze można wpisywać. Będzie pół coś takiego, prawda? Albo coś tam skomentować, że wzorowo czy celująco można. Tak, ale to jest trop, bo jak powiedziała pani o tym braku twarzy, to pomyślałem, że twarz jest takim część za całość naszej tożsamości i rzeczywiście jak nie wpisujemy tożsamości, to każdy tam może sprawdzić, czy to jest o nim, czy nie o nim. I tutaj jest rzeczywiście podobnie, ale myślałem też o jeszcze jednej ważnej rzeczy, bo poza tym o mnie jako o czytelniku, czytelniczce, to jeszcze chciałem, żeby postaci, które tam są, trochę się zlewały. Czyli żeby te kolejne kobiety z dwóch pokoleń, ale tam jest matka i trzy córki, żebyśmy w pierwszym momencie, jak wchodzimy do kolejnego fragmentu, rozdziału, części, nie wiedzieli do końca, o kim to. I później rzeczywiście są tam takie momenty, w których sprawy się wyjaśniają.
Tak,
rozpoznajemy
te
bez imion, ale rozpoznajemy je po jakimś przymiotniku. Coś tam jest takiego, co je namierza. Ale chodziło mi o taką ciągłość, bezgraniczność też, o ten taki moment, w którym nie wiadomo do końca, czy my jesteśmy osobno, czy nie jesteśmy osobno. Chcemy być trochę osobno w tej rodzinie, chcemy się usamodzielnić, wyzwolić, ale jednocześnie jesteśmy cały czas zależni, trochę splątani, trochę sklejeni, czy one są takie sklejone. To chodziło mi też o taką, o wygranie takiej dwuznaczności.
No to w ogóle powiedziałabym, że na takich duetach trochę działa. Czasami przeciwstawnych, czasami takich jak dwa magnesy, które czasem się odpychają, czasem się przyciągają w zależności od tego, jak je ustawimy. Ale cieszę się, że trochę, bo tak sobie rozmawiamy bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że państwu się fantastycznie z nami spędza czas. W ogóle nie powiedzieliśmy, o czym jest książka, ale to państwo będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, o czym to w ogóle jest i o czym
to,
my rozmawiamy.
Stawiamy jakiś kręgosłup, tak?
Mamy,
jeszcze raz.
Tak, jeszcze raz. No, mamy dwie historie, które siłą rzeczy się splatają się przez miejsce, splatają się przez pewną pozostałość, a w zasadzie osobę, która pozostaje w miejscu zamieszkania i powiedzmy takich dwóch najeźdźców, którzy zdecydowali się, że skolonizują nieco inną przestrzeń w swoim życiu i tam zaczną tworzyć życie na nowo, oczywiście zdarzając się z życiem już zastanym.
I nie wiadomo, czy ta przestrzeń ich nie kolonizuje czasami.
Ich nie kolonizuje, dokładnie. Czy ona przypadkiem nad nimi nie sprawuje rządów, czasami ich wyprowadza na manowce, czasami no dobra, nie będę się bawić w swoją interpretację, bo ja bym tutaj przeszarżowała teraz, więc się powściągnę. Więc to są nasze historie. Zaczyna się śmiercią i zaczyna się grzebactwem, no przyglądaniem się, o, nazwijmy to tak, przyglądaniem się tego, w jaki sposób relacyjnie funkcjonujemy, co ukrywamy, czy nie ukrywamy, czy może granie wabank też jest pewnym rodzajem zasłony, którą sobie tworzymy. Oczywiście te sytuacje są nieźle rozpoznane i pewnie tutaj się też będziemy gdzieś w stanie odnaleźć w tej książce, czyli trzy córki, tak jak pan powiedział, już mamy matkę, mamy ojca, mamy chorobę alkoholową, no i mamy tych przybyszy.
Chorobę alkoholową znaczy mamy. To takie jest z miasta.
Tak, no to znaczy ja jako człowiek ze wsi, natomiast równocześnie mam wrażenie, że kiedy mówimy, mamy wódę, albo mamy problem, albo to mamy
faceta z pragnieniem. Niezaspokojonym.
Gdybyśmy się trzymali tylko głodu kurczowo jako elementu, który ma nas prowadzić, to tak wszystko moglibyśmy do tego worka włożyć i potencjalnie możemy. Tak naprawdę, tak sobie
bo
myślę.
Przecież to jest o tym, że ten... Znaczy ja nie wiem i nie odpowiem na to pytanie. To jest o tym, że nie wiem, czy głód jest dla nas sycący, albo inaczej, potrafi być sycący, ale potrafi być też tym, co nas prowadzi przez całe życie i nigdy nie nasyca, że zawsze będzie za mało. I to jest jeden z istotnych problemów moich bohaterów i bohaterek, do tego stopnia, że potrafią zjadać się wzajemnie, do tego stopnia, że w tej pierwszej scenie, którą pani przywołała, czyli śmierci, ta śmierć też jest dziwaczna, ta śmierć jest w przyjemności, ta śmierć jest przecież w przyjemności takiej oralnej jedzenia najsoczystszego, uwielbianego owocu, prawda? I tam jest ukąszenie, tam jest, i tam się bardzo dużo dzieje. Mm-hmm. Pomyślałem sobie, że jak napisałem tą scenę, to pomyślałem sobie, że ona musi być pierwsza, bo ona jest najtrudniejsza. Emocjonalnie jest bardzo trudna, dla mnie jest bardzo trudna. I pomyślałem sobie, że ona musi mi to otworzyć. I dopiero później, rzeczywiście po tej scenie, mogłem się przyglądać emocjonalnie, jak mogłyby funkcjonować inne bohaterki, inni bohaterowie z tej książki.
To jest ciekawe, co pan powiedział, że w pewnej rozkoszy, owocu i radości nie chcę państwu zabrać tej sceny, więc nie dopowiadajmy więcej, jeśli ja mogę poprosić o to, ale to jest zastanawiające dla mnie z kolei jako czytelniczki, bo ja nie byłam w stanie dotrzeć już do momentu rozkoszy albo radości. Wszystko mogłam do tego dopisać. Łapczywość, odpoczynek, coś, co po prostu przychodzi z łatwością, bo my musimy jeść. Nie byłam w stanie do tej bohaterki, zwłaszcza im więcej i głębiej w czytanie, dołożyć momentu zapomnienia w jedzeniu. Bardzo ciekawe, trudno co pan jest, powiedział.
Trudno jest chyba w ogóle pomyśleć o tej książce, że ona jest przyjemna, albo o tym, że tam są przyjemności, których doświadczają bohaterowie i bohaterki. Te przyjemności są bardzo rozproszone i wydaje się, że te przyjemności albo są zabronione, albo przynoszą im później problemy. Ale rzeczywiście wydaje mi się, że te przyjemności są, chociaż bardzo często słyszę i zdaję sobie z tego sprawę, że tam jest dużo okrucieństwa. Że jest dużo piękna w tej przestrzeni, ale między bohaterami, samymi bohaterami i między przestrzenią i bohaterami jest dużo okrucieństwa. W tych momentach, w których oni się w bardzo łatwy sposób mogą spotkać. Jest też tam taka scena, w której jedna z sióstr może się łatwo spotkać z tym najeźdźcą z miasta. I ona robi coś, ja też nie powiem tego tutaj na antenie, ale ona robi coś takiego, za co chciałoby się po prostu jej powiedzieć od razu, przestań, nie rób tego. Dlaczego postępujesz w ten sposób, skoro stoi przed tobą ktoś, z kim możesz mieć wspólnotę, masz wspólnotę potencjalną, bliskość, empatyczność. I tam jest taki moment nie do przejścia, takiego... Coś takiego zawistnego się tam dzieje. Tak, to są bardzo trudne, to są bardzo trudne momenty, które zawodowo widzę, pracując w gabinecie i chciałem podotykać też takich momentów, aż nawet jak to mówię, teraz to mam ciarki, żeby dotknąć takich momentów, których się boję w ludziach, w nas, w sobie, czyli tych ciemnych momentów, tego cienia, tego, czego nie lubimy, zazdrości w sobie i żeby popatrzeć, co ona potrafi z nami zrobić. Żeby to opisać. To jest dla mnie clue tego rozpięcia, o którym mówiłem na samym początku. Moja przyjaciółka, też znam od studiów, Asiu, pozdrawiam cię. Powiedziałam, była pierwszą osobą, która przeczytała ten tekst i powiedziała mi coś, po czym poczułem, że okej, mogę podać innym osobom ten tekst. Powiedziała mi, Maciej, ten tekst jest prawdziwy. I to jest to, do czego ja dotarłem po 20 latach. Jak mówiłem o tym pierwszym tekście, to mówiłem, że ja go napisałem jakoś na zamówienie wyobrażonej osoby, czyli nieprawdziwie, nie od siebie. Nie z tymi bolącymi, trudnymi rzeczami, których, nie wiem, patrzenie, jak tam nam się strupy albo tam coś nam się, jakaś rana dzieje, to ja tam jeszcze paluchy w to wkładam teraz w tym tekście, prawda? I ja to teraz tak zrobiłem, dotknąłem tego, co mnie odreszcza wywołuje
moje
dreszcze.
Bardzo otwarcie pan to mówi, to znaczy z taką świadomością zastanawiam się, czy nie znamy się, więc mogę mieć dużo pytajników w głowie. Czy to jest świetnie wymyślona opowieść autorska? Czy to jest faktycznie taki moment, w którym dojrzały mężczyzna po 20 paru latach być może myślenia, być może ocierania się o pewne tematy, być może fragmenty głodu towarzyszyły panu wiele lat wcześniej. Tego tak. Nie wiem, prawda? Jaka tu jest sytuacja, w której ja się też teraz znalazłam?
Chciałbym myśleć, że to jest prawdziwa sytuacja. Znaczy, nie wydaje mi się, żebym coś teraz podgrywał na zamówienie. Wydaje mi się, że 20 lat milczenia to było 20 lat docierania do tego, że można powiedzieć prawdziwie o różnych rzeczach, które są dla mnie istotne. I to jest w ogóle coś, co... Trochę teraz, jak z panią rozmawiam, poczułem się przy tej ostatniej wymianie, jakbym rozmawiał z moimi studentami na zajęciach, w tym sensie, że ja bardzo często z nimi rozmawiam o prawdzie w tym, co piszą. Że to bardzo często my ćwiczymy sobie na pisaniu prozy i to bardzo często widać, kiedy ktoś coś pisze dla efektu, a kiedy ktoś coś pisze z trudnością i to później w drugim stopniu komponuje. Ja mam poczucie, że ja teraz już mogę najpierw napisać z trudnością, a później to jeszcze wziąć po kilku miesiącach czy po roku i skomponować tak, żeby to miało odpowiednią literacką kompozycję, a wcześniej w ogóle nie myślałem o tej pierwszej części. Wcześniej te 20 lat temu myśmy w ogóle tak nie pogadali.
Ja się zastanawiam, na ile pułapką jest, toczy się teraz taka dyskusja w środowisku literackim, pewnie nie pierwszy raz, pewnie nie ostatni, pewnego uwikłania krytyków, dziennikarzy, którzy nagle stają się osobami piszącymi, osób piszących, które piszą felietony, piszą teksty, piszą artykuły, specjalizują się na przykład w jakiejś tematyce, robiąc research do książki, stając się niejako specjalistami w danej dziedzinie, zwłaszcza jeśli to wielotygodniowo czy wieloletnio kontynuują i tak dalej, i tak dalej. I kiedy słucham pana teraz, czyli tak, pracuję ze studentami nad prawdą, przyjaciółka mi powiedziała, Maciek, to jest prawdziwe. Pan zdaje sobie sprawę z tego, że wypluł z siebie rzecz, która jest prawdziwa. Nie ma tu pułapki, jest możliwość oceny pracy siebie samego, odcinając wszelkie na przykład marzenia. Czy pan potrafi stanąć obok i powiedzieć, tak, to jest ten moment, w którym potrafiłem powściągnąć swoje umiejętności, na przykład krytyczne, albo wykorzystać je na rzecz tekstu, mieć taki warsztat, którym swobodnie już działam i korzystam z niego po to, żeby ukleić z tego jakąś formę, a równocześnie pozbyć się go w momencie takiego naturalnego, trochę organicznego pisania?
Ja myślę, że to wszystko jest prawdą, ale ja nie chcę powiedzieć, że ja mam nad tym kontrolę i że ja to zaplanowałem. Że to nie jest tak, że to się wydarzyło z tego względu, że ja postanowiłem, że to się wydarzyło. Brzmię teraz dziwacznie i brzmię trochę jakbym był nawiedzony, ale chodzi mi po prostu o zwykłą nieświadomość. O to założenie z gabinetu, w które wierzę, tak, bo wierzymy w to, że mamy nieświadomy swój kawałek, że coś takiego się, że coś się też wydarza nieświadomie i to o tej, ta prawda, o której mówię, to ja ją oczywiście dzisiaj nazywam, 2 lata po napisaniu tego tekstu, mógłbym teraz też tak freudowsko powiedzieć, że ja ją sobie naznaczam, oczywiście w pięknej opowieści później, prawda? Więc to jest zgubne powiedzieć, że no, ja to wszystko zrobiłem z rozmysłem. Nie wiem. To się zrobiło moimi rękami i moją głową, w sensie wypowiedzi swoich zuniwersalizowanych lęków albo swoich zuniwersalizowanych konfliktów. Musiało się odleżeć i dopiero później rzeczywiście świadomie jeszcze zostało skomponowane. Więc ten drugi proces, mam wrażenie, że tu mógłbym powiedzieć wprost, że tak, to jest coś nad czym, odpowiadając nad czym mam kontrolę, wiem świadomie co robię, nad czym terminowałem latami w różnych miejscach, prawda, mogę sobie wykorzystać te różne swoje wiedzę i doświadczenia, chociaż uświadomiła mi też jedna z koleżanek w takiej rozmowie, nie o głodzie, w innej rozmowie okołoliterackiej, że być może to, że my tak tych naszych studentów uczymy pisania literackiego, robimy im krzywdę. Że może właśnie powinniśmy im zostawić ten język, który mają nieoszlifowany i powinni próbować i nie powinni się tak wtłaczać w te kompozycyjne rzeczy, bo być może właśnie przez to im odbieramy później ten język. Mm-hmm. I że jak ktoś nie ma tego takiego
albo formatujemy, bo tak, do szkoły właśnie, amerykańskiej są takie zarzuty, prawda, że trochę wypuszczają.
Właśnie, że później idziemy pod modę, a nie idą oni tym swoim trybem, bo czasami przecież mamy takich studentów w tych naszych 20, czasami 20-paraosobowych grupach, którzy no siedzą w tym trzecim, czwartym rzędzie i rzadko się odzywają i my do końca nie wiemy, co oni tam mają, a nie mają tej siły przebicia i być może oni mają coś fantastycznego,
być może właśnie tam się chowa, nie? Coś niesamowitego.
Prawda? A my im mówimy, że tam mają inaczej to napisać, więc być może cała ta opowieść o tej świadomej kontroli jest tylko i wyłącznie dla mnie, ale nie dla całej reszty twórców i twórczyń.
Ja nas spróbuję jakoś zebrać teraz w całość, wracając trochę do początku naszej rozmowy, ale też do przestrzeni, która nam się tutaj pojawiała, a którą pan sam nazwał pewnym trzonem, największym tematem. Tak, czymś, co jest, co tutaj przeróżnie pracuje, przeróżnie jest nazywane. Czasem się z tym mierzymy, czasem jesteśmy osadzeni w środku, czasem jesteśmy obserwatorami, czasem się dopiero uczymy tego, co się dzieje. I przestrzeń w głodzie dla mnie nie jest tylko światem za oknem. Bo wydaje mi się, że tutaj można dość szybko wpaść w taką pułapkę, że to, co pięknym, zresztą w recenzjach pojawia się ten bardzo często w kontekście głodu komentarz, że poetyckim, literackim językiem, prawda? Czyli trochę nas to mami, prawda? Trochę jest takie ładne, trochę jest oszlifowane. Mam wrażenie, że tam, gdzie wdzierają się chropowatości i oswajanie, czy próba oswojenia tej przestrzeni, która blisko nas i która jest zasiedlona przez inne, nazwijmy to, organizmy, jest większym wyzwaniem, aniżeli natura, którą jesteśmy w stanie obserwować, bo tutaj wejście z naturą w reakcję wcale nie jest tak oczywiste w głodzie. Pozostaje niedosytem, być może pozostaje też głodem.
Jak tam było poetyckość i co tam było po przecinku?
Takie literackie,
literackie piękne i poetyckie.
Tak, ja nie wiem, co do końca znaczy literackie w takich kontekstach nigdy.
No właśnie, bo
albo
to są takie słowa.
Proza. To ja już tak się troszkę nerwowo kołyszę na krzesełku, choć czuję intencje, prawda? Ale zostajemy.
No ja jestem chyba daleki od piękna, w sensie jak myślę o głodzie, że tam piękna w ogóle nie ma, w sensie ani w fabule, ani w emocji, ani w formie, bo ta forma, jeśli ona jest poetycka, to ona jest przez to poetycka, że jest wieloznaczna i chropowata, w takim sensie, że ona nie jest tą formą, której my używamy jako tego języka ogólnej komunikacji. Czyli chodzi mi o ten moment, że tam sam język coś nam robi, sama forma coś nam robi, ale ona nie jest ładna. Przecież ona jest pocięta, ona jest, tam jest dużo kropek, tam jest dużo krótkich zdań, tam jest dużo ostrości. Tam jest się wiele razy trzeba zatrzymać i wpaść w tą kropkę, w tą ciszę. I to jest, wydaje mi się, niepoetyckie.
Próbuję znaleźć, to jest oczywiście ten deficyt papieru. Proszę państwa, papier zawsze wygrywa. Powtórzę to kolejny raz w tej audycji. Teraz trafiłam na usmażone kury i upieczone świnie, więc to nie jest ten fragment, którego szukam.
Ale może on jest właśnie na teraz.
Być może jest na temat w ogóle naszej rozmowy. Ale na przykład ułożyła kwiaty we zgłowie mieczyków, sterczały jak pióropusze, rozkwitały nad głową matki, dumnie, poduszka słoneczników, dywan dali, cyni i aksamitek, pod nimi liście malwy, wielkie i mięsiste, kwiat po kwiecie, układała długo, mozolnie jak matka w ogrodzie, mieszała kolory, gładziła płatki, na piersi niedojrzałe jeszcze grona winorośli, zwisały na zewnątrz, wyrównywała owoce, nie chciała ich puścić, zapach wypełnił kaplicę po dach, objął ciało, matka w swoim ogrodzie. To jest scena, która jest tutaj symboliczna z tytułu tego, o czym nie chcieliśmy Państwu powiedzieć i nadal nie powiemy. Natomiast cała ta, powiedziałabym, filmowo-malarska scena, która rozgrywa się na poziomie jednego akapitu, ona w zasadzie trochę nas tak wodzi na pokuszenie, żeby powiedzieć, że gdybyśmy to rozbili być może na strofy, jak Bóg przykazał w poezji, to byłaby to poetycka proza.
Ach, no może. Ja myślę sobie, jak to pani przeczytała, to przypomniało mi się, że to jest scena o spokoju. Że tam jest tyle napięcia, tam jest ta historia tak pokiereszowana między tą matką a córką.
To dobre słowo.
I ten ogród, którego namiastkę właśnie pani przeczytała, jest też bardzo znaczący. Od razu też moje myśli poleciały do takiego momentu, w którym te same kwiaty symbolizują walkę z ziemią. Ten całoroczny urobek i trud. Że tam nie jest jednak tak, że nawet jak jest przez moment poetycko i spokojnie, to nas zaraz zlinkuje, brzydkie słowo.
A sad jest fanaberią.
Tak. Bo... no właśnie. Nie? Że tam za każdym razem chodzi mi o ten styk przeciwieństw. Może nie oksymoronu, ale czegoś takiego, co nas prowadzi do niewiedzy, do ambiwalencji, co nas zatrzymuje właśnie, co nam odbiera prostą rację, co nam odbiera wiedzę. Nie chcę, żeby te bohaterki wiedziały. Nie chcę, żeby ci bohaterowie wiedzieli. Chcę, żeby oni poczuli siebie. To bym chciał, żeby wyszło z tego tekstu i czasami wydaje mi się, że przestrzeń, opis przestrzeni może im w tym pomóc. Że czasami, nie chciałbym też tak, żeby ta przestrzeń była odbierana jak w XIX wieku, że ona teraz symbolizuje stany emocjonalne bohaterów. Raczej chodzi mi o zgranie, o przedłużenie tego, co się dzieje w środku i co się dzieje na zewnątrz. O pokazanie, że, bo to jest też dla mnie bardzo ważne, że gatunek Homo sapiens jest jednym z ogniw na tej mapie, w tej przestrzeni, pozbawionym imion. Imiona noszą inne gatunki przecież w tej prozie.
No to w takim razie miał być koniec, ale nie będzie, bo teraz się uruchomiła jeszcze jedna rzecz. Zauważyłam, że bardzo często wracamy do jednej z historii, czyli właśnie matka versus córki versus ojciec obecny, nieobecny. Też Państwu nie powiemy. Natomiast z mojej perspektywy dużo ciekawsza jest opowieść jednak o tych obcych przybyszach z jednego prostego powodu. Ja odczuwam pewien deficyt w rozmowie o wsi, no bo tak, niektórzy najprawdopodobniej powiedzą, że wdziera się tutaj momentami Arkadia, a przynajmniej wdziera się wieś wyobrażona niejako. Niby pojawiają się komentarze, że traktory już są od dłuższego czasu na przykład i przejęły pewne zobowiązania. Z drugiej strony nie jesteśmy się w stanie odkleić od wrażenia właśnie ziemi, wyznaczania czasu życia przez pory roku. Tutaj bardzo wprost jest ten czas zimy tak opisany, że ja się zaczęłam zastanawiać, czy pana nie zapytać, w jakich latach dzieje się ta historia i czy tutaj nie ma jakiegoś zabiegu czasowego, który może nam robić lekkie zamieszanie. Bo z jednej strony dostaję informacje bardzo współczesne, z drugiej strony czynności, które są wykonywane w trakcie zimy, o której pan pisze, zdają się być nie z tego porządku, tak, który ja sobie wyobrażam.
Bo tam są zimy, tam jest przez kogo pokolenia. Nie, tak, to są różne zimy. Tak. Tam jest pokolenie tych, którzy przyjeżdżają, o których zaczęła pani mówić i to jest to, powiedzmy, najbardziej, najbliższe naszemu 25 rokowi, ale później przecież przez te córki schodzimy do początku małżeństwa ich rodziców, czyli kilkadziesiąt lat się cofamy. Mam to w głowie policzone, ale w tekście tych lat nie ma. Chociaż w jednym momencie chyba na samym końcu pojawia się data przy wypisie.
Ale przy wypisie czy przy listach?
Przy listach albo przy wypisie ze szpitala, już nie pamiętam, gdzieś tam jest na samym końcu. Przy dokumentach, które znajdują się na pewno w walizce, gdzieś jest data.
5 dni, 1964 rok.
I to jest taki moment lata 60. i powiedzmy lata 50. XX wieku. To jest moment, kiedy rusza historia męża i żony, ojca i matki. No, w opowieści mamy cały XX wiek i koniec XIX wieku w przestrzeni przecież tam jest wspomniana, ale rzeczywiście ostatnia perspektywa to jest ta najbliższa nam. Ta, która się dzieje w bibliotece, ta, która się dzieje w scenie początkowej i w scenie końcowej. Klamrą kompozycyjną jest współczesność, ale tam są rzeczywiście trzy ważne uskoki czasowe. No i jest jeszcze coś, co się nie wiadomo gdzie dzieje, czyli żołnierzyki.
Tak, no żołnierzyki dają tutaj pole manewru, bo myślę, że trochę tekstów kultury państwo będą mieli w głowie, sięgając po żołnierzyki. One też mają inną formę, rozwijają się zupełnie niezależnie.
Może tam jest poezja.
A może tam jest poezja. Tak, no patrząc strukturalnie i na zapis, to myślę, że najbliżej, przynajmniej w takim naszym rozumieniu, że tak powiem, najprostszym i takim szkolnym, o, może tak. Ale faktycznie żołnierzyki nas tutaj prowadzą w nieco inne rewiry, jak sądzę, niż książka. Cieszę się z rozmowy o czasie. On może być też takim całkiem niezłym punktem zaczepienia do dyskusji o tym właśnie, jak przedstawiamy wieś, czyli czy się nie zapędzamy, czy nie idealizujemy, czy na pewno jesteśmy odpowiednio surowi w tym, czemu się przyglądamy i czy na pewno ci, którzy przychodzą z miasta, znają język. Mam nadzieję, że państwo absolutnie niczego o głodzie nie wiedzą, ale skoro o głodzie, to i apetyt wzrósł odpowiednio, żeby po tę książkę sięgnąć i trochę sobie odpowiedzieć na pytanie, o jakim głodzie i ewentualnie o jakim zaspokojeniu mówimy, bo myślę, że czegokolwiek by państwo teraz nie mieli w głowie, bo powiedzieliśmy o emocjach, powiedzieliśmy o szukaniu swojego miejsca, powiedzieliśmy o przywracaniu pamięci o miejscu, jakkolwiek
i zapętliliśmy to wszystko trzykrotnie.
I zapętliliśmy wszystko, tak. I jeszcze trzy razy zatańczyliśmy walca, myląc kroki, więc być może państwo się w tym po prostu będą odnajdywać samodzielnie, bo przecież też o to chodzi, jak sądzę. Maciej Duda był moim i państwa gościem. Książka Głód ukazała się nakładem wydawnictwa WAB w serii Archipelagi. Proszę szukać, proszę podążać za ściegiem albo zupełnie rozmontowywać to, co państwo znajdą w tej książce. No i dobrej lektury, a panu bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Tu Radio Kraków Kultura.